Po wystąpieniu biskupa Bartona chór zaśpiewa hymn Sweet Hour of Prayer. Dyrygować będzie Michael Benlap, akompaniować Stacy McCurry. Następnie modlitwę na zakończenie ofiary Gantunia Ganbat. Mam teraz zaszczyt przedstawić dzisiejszego mówcę. Biskup David Barton został powołany jako biskup przewodniczący 27 grudnia 1995 roku, a poparty został na konferencji generalnej 6 kwietnia 1996 roku. Wcześniej przez 3 lata służył jako pierwszy doradca w przewodniczącej Radzie Biskupiej, do której został poparty 3 października 1992 roku. Przez 14 lat służył także jako sekretarz przewodniczącej Rady Biskupiej, a przez rok jako asystent sekretarza do spraw budżetu Kościoła. Zanim został zatrudniony przez Kościół, pracował Connecticut Copper Corporation oraz w Urzędzie Skarbowym Stanu Utah. Biskup Barton uzyskał stopień licencjata z ekonomii na Uniwersytecie Utah i tytuł magistra biznesu i administracji na Uniwersytecie Michigan. Służył w Kościele jako misjonarz w Australii, biskup, doradca biskupa, wyższy doradca w Paliku, prezydent Palika i pieczętujący świątyni. Urodził się w Salt Lake City. On i jego żona Barbara Manson Barton są rodzicami 5 dzieci i mają 20 wnucząt. Biskupie Barton.
Aloha, brothers and sisters.
Aloha, bracia i siostry. Siostra i Barton i ja jesteśmy zachwyceni tym, że możemy spędzić ten czas z wami w ten piękny dzień sabatu tu na kampusie Uniwersytetu Brigham Younga na Hawajach wraz z młodymi dorosłymi z wielu krajów. Ekscytujący jest widok i doświadczenia wielu kultur, które są reprezentowane w tym kampusie i wśród obecnych tu słuchaczy. Dziękuję za wspaniałą modlitwę, bracie Mahanrai Subandrio. Byłem w domu Subandrio w Dżakarcie, kiedy Mahanrai chodził w pieluchach. A dziękuję chórowi za tę piękną interpretację pieśni. Doprowadziła mnie do łez. Na wiele sposobów jest to szczególny dzień. Nie tylko dlatego, że Kościół poświęca świątynię w Vancouver, w Kolumbii Brytyjskiej, ale dlatego, że jak mi powiedziano, jest to pierwsza transmisja kościelnego systemu edukacyjnego nadawana spoza kontynentalnych Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy wdzięczni, że się tu zgromadziliśmy. Dziękujemy prezydentowi Will Wrightowi za jego gościnność i dziękujemy jego pracownikom za umożliwienie nam tego. Siostra Barton i ja chcielibyśmy osobiście zobaczyć zgromadzonych w wielu centrach palików i instytutach na całym świecie oraz zobaczyć, kto bierze udział w tym przekazie kościelnego systemu edukacyjnego. Wręcz uwielbiam dźwięk i znaczenie słowa aloha. Być może wiecie, że słowo aloha w języku hawajskim oznacza wiele rzeczy, takich jak uczucie, miłość, pokój, współczucie, empatia, nawet nieco litości, miłosierdzie, dobroć czy łaska. Przez ostatnie 150 lat używa się go w tym samym kontekście, co słowa cześć i do widzenia. Te uczucia czynią z tego słowa urocze, powszechne powitanie i uroczyste pożegnanie. Aloha jest tak ważne na Hawajach, że pojęcie duch aloha jest zdefiniowane i zawarte w hawajskim prawie stanowym. Aloha oznacza okazanie ciepła i uczucia bez zobowiązań. Oznacza uznawanie ważności każdej osoby dla zbiorowego istnienia społeczności. Oznacza też usłyszeć coś, co nie zostało wypowiedziane. Zobaczyć coś, czego nie można zobaczyć i poznać niepoznawalne. Duch aloha obejmuje piękne zasady Ewangelii, zasady wiary, zasady związane z powiedzeniem nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Podkreśla ważność każdego człowieka i współczucie. Przez moment zastanówcie się, czy nie byłoby wspaniale, gdyby cały świat w pełni przyjął ducha Aloha. Niedawno, jak być może niektórzy pamiętają, przemawiał generał David R. Petrus na Uniwersytecie Brigham Younga w Provo. Okazał wspaniałe poczucie humoru, kiedy rozpoczął swoje przemówienie od wymienienia 10 powodów, dla których Brigham Young University kształci dobrych żołnierzy. Oto kilka powodów, które wymienił. Nie stanowi nieznajomość czyjejś rangi. Po prostu mówią do takiej osoby bracie czy siostro. Nigdy nie dezerterują. Są po prostu mniej aktywni. Skorzystają szybko z okazji. Jeśli tylko powie się im, że dobry poczęstunek został przewidziany. Mają nowatorskie podejście do radzenia sobie z buntownikami, na przykład wyznaczając im nauczycieli domowych. I w końcu, co chyba jest najważniejsze, gdy się nad tym zastanowić, są najbardziej niezawodnymi osobami niepijącymi wyznaczonymi na kierowców. Jest coś terapeutycznego w uśmiechu z powodu czyjejś ekscentryczności. Jest to niezwykły przywilej być synem i córką żyjącego Ojca Niebieskiego i mieć możliwość komunikowania się z Nim i tym samym móc przywołać Jego Ducha na nasze spotkania i do naszego życia osobistego. Brat Subandrio wykonał piękną pracę na rozpoczęcie tego spotkania. Jestem pewien, że wszyscy dostrzegamy ogromną różnicę pomiędzy ofiarowaniem modlitwy a modleniem się. Święty Augustyn wiele lat temu radził: módl się tak, jak gdyby wszystko zależało od Boga, a pracuj tak, jakby wszystko zależało od Ciebie. Stare powiedzenie, które bardzo lubię, mówi: jeśli dużo klęczysz, to dobrze stoisz. Nie mogłem uwierzyć, że zaledwie kilka dni temu jeden z sędziów federalnych Stanów Zjednoczonych orzekł, iż wezwanie do ochotniczego przestrzegania Narodowego Dnia Modlitwy jest w rzeczywistości niezgodne z konstytucją. W wielu częściach świata, włączając w to Stany Zjednoczone, modlitwy podczas powszechnych zgromadzeń oraz okazywanie jakiegokolwiek rodzaju symboli religijnych w miejscu publicznym uznaje się za niezgodne z konstytucją lub bezprawne. Zastanawiając się nad tym, trafiłem na mało znany fakt, który jest bardzo interesujący. W dystrykcie Kolumbii w Waszyngtonie nie można budować wyższego budynku niż pomnik Waszyngtona. Aluminiowe zwieńczenie monumentu wznosi się dokładnie na wysokości 550 stóp i 5,125 tysięcznych cali nad ziemią. Jest to około 169 metrów. Na zwieńczeniu pomnika pokrytym aluminium wyryto kilka słów, których nie można dostrzec, nawet kiedy się tam patrzy. Są to łacińskie słowa Laus Deo. Laus Deo. Dwa z pozoru mało znaczące, niezauważalne słowa umieszczono w najwyższym punkcie górującym nad stolicą ważnego narodu. Co tak naprawdę oznaczają te dwa łacińskie słowa składające się zaledwie z 4 sylab i 7 liter? Znaczą po prostu chwała Bogu. Kilka innych odniesień do boskości i do naszego Ojca Niebieskiego ozdabia tę wspaniałą budowlę. Chwała niech będzie Bogu. Kiedy indywidualnie i zbiorowo wznosimy słowa chwały do kochającego Ojca w niebie, obyśmy pamiętali prawdziwego ducha Aloha. Gdy prosimy Go o mądrość i osąd i gdy wyrażamy wdzięczność za Jego dobro i miłosierdzie, które okazuje nam jako mądry i kochający Ojca w niebie. Prezydent Thomas S. Monson często nam przypomina, cytuję, kiedy pamiętamy, że każdy z nas jest dosłownie duchowym synem lub córką Boga, zbliżenie się do Niego w modlitwie nie będzie dla nas czymś trudnym. On nas zna, kocha nas, chce tego, co dla nas najlepsze. Abraham Lincoln, 16. prezydent Stanów Zjednoczonych, powiedział kiedyś, kiedy przygotowuję się do wygłoszenia mowy przed ludźmi, 2/3 czasu spędzam na zastanawianiu się nad tym, co chcą usłyszeć, a 1/3 nad tym, co chcę im powiedzieć. Korzystając podczas przygotowań z metody Lincolna, modliłem się i zastanawiałem nad tym, co chcecie usłyszeć i co potrzebujecie usłyszeć oraz co powinienem spróbować wam przekazać. Próbowałem postawić się na waszym miejscu i wyobrazić sobie, jak to jest chodzić ścieżkami, którymi wychodzicie w 2010 roku. Przypuszczam, że macie prawo zapytać, co ten starszy od nas o 50 lat mężczyzna wie o sprawach, z jakimi się zmaga dzisiejsza młodzież? To pytanie jest wspaniałe i bardzo na miejscu. Zgodnie z prawdą, odpowiedź zapewne nie jest zaskakująca, jeśli chodzi o codzienne sprawy i pokusy oraz wszystko, przez co przechodzicie. Jednakże istnieją ważne aspekty naszego życia, które mają wieczne konsekwencje, a które są stałe, zawsze były i nigdy się nie zmienią. Być może moje doświadczenie może uwiarygodnić kilka spostrzeżeń zdobytych w szkole życia. Kiedy konsultowałem się z wnukami będącymi w wieku studenckim na temat tego, o czym powinienem mówić, ich odpowiedzi brzmiały: dziadku, niech to będzie proste. Dziadku, mów otwarcie i szczerze. I może najważniejsze, dziadku, niech to będzie krótkie. Zrobię, co w mojej mocy, aby sprostać ich bardzo wielkim oczekiwaniom. Pozwólcie, że podzielę się kilkoma spostrzeżeniami, które, jak przypuszczam, mogą nam wszystkim wydawać się oczywiste. Bez wątpienia żyjemy w czasach, kiedy rozgrywają się walki pomiędzy narodami i kulturami świata, które uwikłane są w konflikt. Niejasny jest przyszły kurs ludzkości. Zbyt często strach przenika duszę młodych ludzi. Wielu traci wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. A dla innych nadzieja jest tylko przelotnym snem. Niesłabną, nigdy niekończące się wysiłki szatana, który chce opanować serca i dusze ludzi. Tak zwane pokolenie X zdaje się być nieco niepewne i być może zdezorientowane z powodu zróżnicowanych sygnałów, jakie napływają od społeczeństwa. Kiedy zastanawiałem się, co mógłbym powiedzieć i pytałem o to Ducha, Duch wyszeptał mi, a nawet wykrzyczał, że młodzi ludzie, święci w dniach ostatnich, potrzebują zapewnienia, że są dosłownymi synami i córkami kochającego, troszczącego się i dobrotliwego Ojca w niebie. Potrzebują zapewnienia, że wiara w Pana Jezusa Chrystusa jest ważna. Muszą wiedzieć, że nie ma absolutnie żadnego powodu, by bać się lub rozpaczać, jeśli postępujemy według słów Pana. Muszą wiedzieć, że jest nadzieja i że może być ona realna, że nie brakuje możliwości. Muszą być pewni, że posłuszeństwo jest warunkiem wstępnym zaznania szczęścia, że istnieje wielki i wieczny cel tego życia, a szatan i jego naśladowcy zostaną uciszeni. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest prawdziwa. Prorocy są na tej ziemi. Jestem wyznawcą teorii, że szklanka jest do połowy pełna, a nie do połowy pusta. Moi młodzi przyjaciele, czasy, w których żyjemy, są niesamowite. My i wy mamy do wykonania wielką misję i przed nami boskie przeznaczenie. Wiemy to wszystko i o wiele więcej, ponieważ zostaliśmy pobłogosławieni zrozumieniem planu naszego Ojca w niebie. Planu, który przygotował specjalnie dla naszego szczęścia, kiedy w pełni podporządkujemy się Jego Ewangelii. Charles Dodgson, XIX-wieczny angielski pisarz, matematyk i logik, pisał pod pseudonimem Lewis Carroll. Jak pamiętacie, Lewis Carroll napisał Alicję w Krainie Czarów oraz jej dalszy ciąg Alicja po drugiej stronie lustra. Jest też znany z wielu krótkich powiedzeń, wśród których jest to, cytuję: jeśli nie wiesz, gdzie zmierzasz, każda droga cię tam zaprowadzi. Bardzo podobną myśl wyraził Robert Frost w zmuszającym do myślenia wierszu Droga mniej uczęszczana, często cytowanym przez naszego umiłowanego proroka. Pozwólcie, że przeczytam kilka wersów tego wiersza. Dwie drogi w żółtym lesie szły w dwie różne strony. Żałując, że nie da się jechać dwiema naraz i być jednym podróżnym, stałem zapatrzony w głąb w pierwszej z dróg, aż po jej zakręt oddalony, gdzie wzrok niknął w gęstych krzakach i konarach. Potem ruszyłem drugą z nich, nie mniej ciekawą, może wartą z wyboru z tej jednej przyczyny, że rzadziej używana zarastała trawą, a jednak mogłem skręcić tak w lewo, jak w prawo. Tu i tam były takie same kolejny. Pełne liści, na których w tej porannej porze nie znaczyły jeszcze śladów czarne smugi. Och, wiedziałem, choć pierwszą na później odłożę, drogi nas w inne drogi poprowadzą. I może zjawię się w tym samym miejscu po raz drugi. Jak zostaliśmy pobłogosławieni znajomością planu, jaki Bóg przygotował dla swych wiecznych dzieci, my, święci w dniach ostatnich, znamy nasze ostateczne przeznaczenie i wiemy, którą drogą iść, by bezpiecznie dotrzeć na miejsce. Lepiej niż ktokolwiek wiemy, gdzie zmierzamy, ponieważ wiemy, skąd przybyliśmy i dokąd idziemy. Pomocny dla naszej pamięci może być krótki przegląd planu Ojca Niebieskiego. Pamiętajcie, że wszyscy jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego i istnieliśmy, zanim przyszliśmy tu na ziemię. Zamierzeniem planu jest przynieść nieśmiertelność i żywość wieczny. Był tylko jeden wieczny plan i kiedy Ojciec nam go przedstawił, wznosiliśmy okrzyki radości. Został on przedstawiony przez samego Boga. W przeciwieństwie do opinii niektórych, nie było wielu planów, jak czasami jesteśmy skłonni wierzyć. Częścią planu była kwestia płci. Zaprawdę płeć jest zasadniczą częścią planu. Plan ustanowiono przed stworzeniem świata i zapewniono sposób, aby wszyscy mieli możliwość wyniesienia. Rodziny ustanowione przez Boga i zajmują w planie Ojca w niebie nadrzędne miejsce. Nasz Ojciec w niebie przemawia do swych dzieci poprzez żyjących proroków. Świątynie wraz z obrzędami niezbędnymi do zbawienia łączą nas z wiecznością. Plan wymagał, aby ktoś pokazał nam drogę i był naszym orędownikiem u Ojca. Zbawiciel Jezus Chrystus odpowiedział dokładnie na wezwanie i zaoferował siebie, abyśmy mogli mieć wolną wolę, by działać z własnej woli. Lucyfer lub szatan zbuntował się i pragnął raczej przymusu niż wolnej woli dla dzieci Boga. Wydając okrzyki radości, cieszyliśmy się, kiedy Jezus został wybrany, i otrzymaliśmy możliwość przyjścia na ziemię, zdobycia ciała, zyskania doświadczenia i sprawdzenia się. Kiedy idziemy drogą życia, bez wątpienia oczekujemy, że będziemy postępować według zasad i znaków drogowych. Alma, prorok z Księgi Mormona, wyjaśnił. Po zaznajomieniu ich więc z planem odkupienia, Bóg dał im przykazania, aby nie czynili zła, za którą karą jest druga, trwająca przez wieczność śmierć. Śmierć albo nieczułość na wszelką prawość. Albowiem dla takich plan odkupienia nie ma żadnej mocy, gdyż według najwyższej dobroci Boga sprawiedliwość nie może być unicestwiona. Jeśli będziemy posłuszni i wierni w trzymaniu się żelaznego pręta oraz w podążaniu wyznaczoną drogą, możemy się spodziewać wielkich i wspaniałych możliwości, by znów powrócić i żyć wiecznie z naszym Ojcem w niebie. Cieszyć się wszystkimi błogosławieństwami, jakie przeznaczył tym, którzy w znakomity sposób ukończą tę doczesną egzystencję. Trzymając się mocno norm Kościoła, zyskacie więcej szczęścia w życiu i będziecie pozytywnym przykładem dla osób z waszego otoczenia. Szczęście w życiu rodzinnym, cytuję z proklamacji na temat rodziny, może być najpewniej osiągnięte, kiedy opiera się na naukach Pana Jezusa Chrystusa. Udane małżeństwa i rodziny powstają i trwają w oparciu o zasady wiary, modlitwy, pokuty, przebaczenia, szacunku, miłości, współczucia, pracy i zdrowej rekreacji. Co ciekawe, te proste prawdy, opierające się na planie szczęścia naszego Ojca Niebieskiego, są w dużym stopniu niezrozumiałe przez wiele osób niebędących naszego wyznania. Bez wątpienia, my wszyscy potrzebujemy czasu na kontemplowanie, czasu na studiowanie, czasu na medytowanie i rozważanie tego cudownego planu oraz zastanawianie się nad szczęściem, jakie nasz Ojciec w niebie ma dla nas, jak to jest przedstawione w Jego planie dla Jego dzieci. Pamiętajcie, że plan Pana jest naprawdę planem szczęścia. Uwielbiam sposób, w jaki przedstawił to prezydent Gordon B. Hinckley, cytuję. Droga będzie łatwiejsza, zmartwień będzie mniej, starcia nie będą tak trudne, jeśli będziemy kultywować ducha szczęścia. Co interesujące, zaledwie kilka lat temu, w roku 2007, dwie duże organizacje specjalizujące się w badaniach poprzez media w Stanach Zjednoczonych badały opinię młodych ludzi w wieku 12 do 24 lat, aby dowiedzieć się, co daje im poczucie szczęścia. Badania przedstawiły szeroki zakres wyników, a pośród nich były te. Młodzież polega na rodzicach jako istotnym źródle bezpieczeństwa i szczęścia. Po drugie, młodzież coraz częściej poszukuje szczęścia poprzez duchowość i wiarę, co mnie nieco zdziwiło. Odrodzenie młodych ludzi tradycyjną rodziną uczyni ją silną. Jedno ze zdań podsumowujących badania mówi, podczas gdy nasze początkowe badania wykazały, że dzisiejsza młodzież jest bardziej tradycyjna niż poprzednie pokolenia, byliśmy zaskoczeni odkryciem, że młodzież z wielką radością oczekuje swych własnych związków małżeńskich i tworzenia rodzin. Uwielbiam podróżować, szczególnie wtedy, gdy jest wystarczająco dużo czasu, by jechać samochodem lub przemierzać kraj drogą lądową. Być może przykład podróży pomoże nam lepiej zrozumieć drogę życia, którą wszyscy zmierzamy. Jeśli na przykład postanowicie, że chcecie jechać z Vermont na wschodnim wybrzeżu, czyli z nad Oceanu Atlantyckiego, na zachodnie wybrzeże, na przykład do San Francisco, czyli nad Ocean Spokojny, i to wyłącznie systemem autostrad międzystanowych, to według MapQuest najprostsza droga będzie miała 4946 kilometrów i zajmie blisko 48 godzin jazdy samochodem. Możecie wyobrazić sobie, że po drodze są setki okazji do zmiany kursu, zmiany drogi, a za każdym razem, gdy oddalacie się od prostej drogi, dokładacie sobie kilka kilometrów więcej do swojej podróży. Aby pomóc Wam w bezpiecznym dotarciu do miejsca przeznaczenia, są liczne znaki drogowe, dużo ostrzeżeń, są ograniczenia prędkości, drogowskazy, a być może i cieszycie się luksusem posiadania GPS-u w samochodzie. Każdy kilometr podróży jest odnotowany przez licznik samochodu, a pokonana droga mierzona jest kilometr po kilometrze i godzina po godzinie. Co jakiś czas podczas podróży potrzebny jest nam odpoczynek, tankowanie oraz zapewnienie pożywienia dla ciała i umysłu. Podczas życiowej podróży, od urodzenia po śmierć, my też mamy wiele wyborów do dokonania. Nasz postęp mierzony jest częściowo przez wiek i osiągnięcia. Mamy Pisma Święte, które wskazują nam kierunek, dają ostrzeżenia, zachętę oraz mapę, którą się mamy kierować w życiu. Myślę, że to właśnie prezydent James E. Faust często odnosił się do Księgi Mormona jako tekstu dla naszej dyspensacji. Myślę, że sugerował, iż Księga Mormona stanowi podręcznik potrzebny do tego, by wszystkie elementy złożyły się na pomyślną podróż przez życie. Tak jak potrzebujemy pokładać zaufanie w zasadność informacji, jakie zdobywamy dzięki znakom drogowym na autostradzie międzystanowej, tak też potrzebujemy osobistego świadectwa na temat Pism Świętych. Nefi przypomniał nam, dlaczego Pisma Święte są ważne podczas podróży przez życie, kiedy pisał dla dzisiejszych czytelników. Cytuję. I wiem, że Pan Bóg poświęci moje modlitwy dla dobra moich. I słowa, które zapisałem, nie będąc mocny w piśmie, uczyni dla nich mocnymi, bo nakłaniają ich do czynienia dobra, wyjawiają im o ich ojcach i mówią o Jezusie, nakłaniając, aby wierzyli w Niego i wytrwali do końca, co jest życiem wiecznym. I są one bezwzględne wobec grzechu, według prostoty prawdy. Dlatego żaden człowiek nie będzie gniewny z powodu moich słów, z wyjątkiem tego, który będzie pod wpływem diabła. Są to ostatnie słowa, jakie zapisał Nefi w swojej części Księgi Mormona. W tych dwóch wersetach Nefi przedstawia co najmniej 5 powodów studiowania Pism Świętych. Tak jakbyśmy mieli studiować mapę drogową, przygotowując się na długą podróż przez cały kontynent. Podobnie ostatni prorok spisujący Księgę Mormona wyjaśnił, w jaki sposób możemy zdobyć tak bardzo potrzebne świadectwo na temat prawdziwości Księgi Mormona. I przypomina nam, cytuję, i gdy otrzymacie te słowa, zachęcam was, abyście zapytali Boga, Wiecznego Ojca w imię Chrystusa, czy jest to prawdą. I jeśli zapytacie w szczerości serca, z prawdziwym zamiarem, mając wiarę w Chrystusa, objawi On wam prawdę przez Ducha Świętego. Proces przedstawiony przez Moroniego zawiera wskazówki. Po pierwsze, studiujcie. I zauważcie, że pytanie jest nie, czy jest to prawdą, ale czy nie jest to prawdą. Po drugie, zadajcie właściwe pytanie. W tym przypadku pytanie nie brzmi, czy jest ona prawdziwa, ale czy nieprawdziwa jeszcze raz. Po trzecie, okażcie szczere pragnienie poznania prawdy. I po czwarte, posiadajcie wystarczającą wiarę, by wiedzieć, że przyjdzie odpowiedź na pytanie. A po piąte, przygotujcie się na otrzymanie odpowiedzi od Ducha Świętego. Ponieważ nasza podróż autostradą wiedzie nas przez wiele dużych miast, labiryntem jezdni biegnących w różnych kierunkach i wieloma korkami, łatwo jest skręcić w złą stronę, zgubić się, a nawet skończyć w ślepej uliczce. Strach, a nawet rozpacz mogą się pojawić wtedy, kiedy szukamy bezpiecznej przystani lub upragnionej bezpiecznej drogi. Tak samo jest, moi młodzi przyjaciele, z życiem. Możemy stać się zagubionymi duszami, poddać się pokusie przeciwnika i z czasem stracić z oczu pierwotne miejsce naszego przeznaczenia. Wzdłuż drogi naszego życia dobrotliwy Ojciec w niebie w swym cudownym planie przygotował nam objazdy. Posłał On swego jednorodzonego Syna, by był naszym odkupicielem i zbawicielem. Nie popełnijcie tu błędu. Grzech wymaga pokuty. Prorok Alma przypomina nam, że Bóg w najmniejszym stopniu nie może patrzeć z przyzwoleniem na grzech. Podobnie jak ubezpieczenie, które wykupujemy, by chronić nasz samochód w przypadku zniszczenia lub siebie przed odpowiedzialnością cywilną, kiedy jedziemy autostradą, tak samo możemy nabyć przez szczerą i całkowitą pokutę błogosławieństwa związane z zadośćuczynieniem Jezusa Chrystusa. Zapewnił też w boski sposób wyznaczonych ratowników, których nazywamy biskupami, aby pomagali nam w ponownym obraniu właściwego kursu. Pamiętajcie, że Pan obiecał nam w tej dyspensacji, choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. W tej dyspensacji Pan oświadczył: oto przebaczono temu, co odpokutował za swe grzechy, i ja, Pan, nie pamiętam ich więcej. Przeto możecie wiedzieć, czy człowiek odpokutował za swe grzechy. Oto wyznaje i wyrzeknie się ich. Jeśli jechaliście na skróty lub zboczyliście z wyznaczonego kursu życia, pomóc wam może wasz wspaniały biskup. Zwróćcie się do niego. On was kocha. Kiedy przemierzamy kraj, różne urzędy państwowe oferują premie i przywileje, jeśli nasze samochody spełniają pewne standardy. Te standardy mogą obejmować działanie samochodu, wymogi dotyczące bezpieczeństwa, czasami ograniczenia wagowe. Z pewnością musimy mieć tablice rejestracyjne, a czasami uzyskujemy preferencje, gdy nasz samochód zużywa konkretną ilość paliwa na kilometr. Kiedy zgodzimy się zastosować do tych norm i okażemy odpowiedzialność, możemy skorzystać ze specjalnych pasm ruchu i uniknąć korków, przemknąć obok budek pobierających opłaty, czy otrzymać inne szczególne ulgi. Nasz Ojciec w niebie oczekuje od nas, że w ciągu naszego życia zawrzemy umowy zwane przymierzami. Warto zauważyć, że na przestrzeni dziejów nasz Ojciec w niebie zawierał takie umowy ze swoimi dziećmi poprzez zawieranie przymierze. Pamiętacie przymierze zawarte z Adamem, Abrahamem i Mojżeszem? W dzisiejszych czasach, w ramach tych, które powinniśmy zawrzeć, zawieramy przymierze chrztu, kapłaństwa i przymierza świątymy. Mówimy o nich zbiorowo, jako o nowym i wiecznym przymierzu. Każde z nich wiąże się ze świętym obrzędem absolutnie niezbędnym dla naszego wyniesienia. Kiedy szanujemy święte przymierza, nasz Ojciec w niebie daje nam błogosławieństwa, które obiecał. Nie powinniśmy lekko traktować naszych obrzędów i przymierzy. Starszy Russell M. Nelson przypomina o obietnicy naszego Ojca w niebie. Cytuję: On ma nadzieję, że posiądziemy życie wieczne. Zasłużymy na nie, będąc posłuszni przymierzom i obrzędom świątynnym. Dla nas samych, dla naszych rodzin i naszych przodków. Bez nich nie możemy być udoskonaleni. Powrotu do obecności Boga nie możemy oprzeć na naszych chęciach. Mamy przestrzegać praw, od których uzależnione są te błogosławieństwa. Moi młodzi przyjaciele, wiemy, że nie czas trwania, ani długość drogi życia, ale wytrwanie do końca oznacza, że trwale osadziliśmy nasze życie w glebie Ewangelii, pozostając aktywni w Kościele, pokornie służąc naszym bliźnim, prowadząc chrześcijański tryb życia i dotrzymując tych świętych przymierzy, że uda nam się znaleźć szczęście w ramach planu naszego Ojca Niebieskiego. Aby w największym stopniu cieszyć się długą podróżą samochodem, musimy się czasem zatrzymać, by poznać miejscową kulturę i to, co nas interesuje, abyśmy mieli dodatkową wiedzę i zapał i aby poprawiła się jakość podróży. Cuda natury zostały stworzone, byśmy doceniali je i cieszyli się nimi. Kiedy jesteśmy spostrzegawczy, możemy się wiele nauczyć. Aby pomyślnie jechać po drodze życia, zarezerwujcie sobie czas na służenie innym i wyciągnięcie do nich ręki. Pierwsza dama, Barbara Bush, często mówi, cytuję: pod koniec waszego życia nie będziecie żałować, że nie zdaliście jeszcze jednego testu, nie wygraliście jeszcze jednego werdyktu, czy nie zakończyliście jeszcze jednej sprawy. Będziecie żałować, że nie spędziliście więcej czasu z mężem, dzieckiem, przyjacielem czy rodzicem. Tak jak musicie mieć prawo jazdy, by prowadzić samochód, tak potrzebujecie rekomendacji, by cieszyć się błogosławieństwami dostępnymi dzięki służbie w domu Pana. Albert Schweitzer, uznany teolog, misjonarz medyczny i filozof, zauważył: sukces nie jest kluczem do szczęścia. Szczęście jest kluczem do sukcesu. A szczęście przychodzi jedynie w wyniku postępowania według przykazań zawartych w wiecznym planie naszego Ojca w niebie dla Jego dzieci. Kiedy codziennie przeżywamy nasze życie, pamiętajmy o boskim celu naszego stworzenia. Niedawno temu pewna mądra matka z naszego okręgu pomogła zgromadzonym zrozumieć, dlaczego Pan wyznacza nam granice, w których mamy żyć. Podczas spotkania sakramentalnego poprosiła nas, abyśmy zamknęli oczy i wyobrazili sobie pewną bardzo spokojną scenerię. Chcę poprosić was o to samo. Zamknijcie oczy dosłownie na minutę i pozwólcie, że przedstawię wam piękną scenerię. Jest słoneczny dzień, mamy bardzo piękną plażę, a fale spokojnie obmywają biały piasek. Mamy wiosnę i piasek nie jest zbyt gorący. Możecie biegać boso i czuć piasek pomiędzy palcami. Wieje miły wiaterek, doskonały na puszczenie latawców. Wasz latawiec jest własnej roboty, wykonany z bibuły, sklejki i sznurka. Dla stabilności przymocowano ogon w jaskrawych kolorach. Z ogromną uwagą wybraliście sznurek do latawca. To wspaniały latawiec i nie chcecie go stracić. Chcecie też, żeby poleciał tak wysoko, jak to tylko możliwe. Teraz trzymacie swój latawiec i zaczynacie biec po plaży, pozwalając, by wiatr pochwycił materiał i wzbił latawiec ku niebu. Na początku jest nieco niestabilny, więc nurkuje i zniża się nieco, aż udaje się wam wznieść go wyżej, by złapał dobrą bryzę, a wówczas z łatwością zaczyna się wznosić na długość sznurka. Wkrótce jest tak wysoko, że jest zaledwie drobiną na pięknym, błękitnym niebie. Widzicie to? Czy czujecie to? Czujecie szarpnięcia sznurka, kiedy wiatr chwyta go raz po raz. Może sprawić, że nieco opadnie. Możecie sprawić, że zawiruje. Manipulując sznurkiem, możecie sprawić, by zanurkował i wzniósł się. Ten cienki, mocny sznurek kontroluje i zakotwicza na ziemi wasz latawiec. Po prostu cieszycie się poczuciem kontroli i pięknem dnia. A teraz mam do was pytanie. Co utrzymuje latawiec w powietrzu? Czy to wiatr? Z pewnością tak to wygląda. Teraz poproszę was, abyście zrobili coś, co może wydać wam się trudne. Szybko przetnijcie sznurek. Niech latawiec leci. Uwolnijcie go, by leciał dalej i wyżej. Wiatr z pewnością kontroluje sytuację i zapewni mu bezpieczeństwo. Lecz co się teraz dzieje, kiedy sznurek jest odcięty? Latawiec zaczyna się zniżać i nurkować, kręcić się i szarpać, a w końcu spada na ziemię. Wiatr niesie go nad ziemię, a kiedy traci wysokość, wytracicie... Lecz wiecie, że ostatecznym rezultatem jest jego upadek na ziemię. Ten piękny latawiec, nad którym spędziliście tak wiele czasu, nie przynależy już do nieba, lecz spadł na ziemię i żaden wiatr nie poderwie go ponownie w przestworza. Czy macie poczucie rozczarowania i straty? Możecie otworzyć oczy. Prawdą jest, że choć wygląda na to, że sznurek ogranicza latawiec, to tak naprawdę daje on mu możliwość wznoszenia się i bycia tym, czym jest. Próbowałem słowami namalować obraz w waszych umysłach o prawdzie Ewangelii, która jest kluczowa dla naszego zbawienia. Latawiec symbolizuje każdego z nas. Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo i w Jego oczach jesteśmy piękni. Wykonał dobrą robotę, lecz nie zmusza nas do niczego. To, co daje nam tą silną więź z Nim, jest to sznurek latawca. Sznurek symbolizuje wskazówki dla naszego szczęścia i życia wiecznego, które zawarte są w Jego cudownym planie. Każda podróż ma początek, każda podróż ma koniec i zazwyczaj kilka przerw po drodze. Przy odrobinie szczęścia niewiele będzie awarii i usterek technicznych i będą odległe od siebie. Bez względu na to, gdzie znajdujecie się na waszej życiowej autostradzie, pomocna i mądra może być obiektywna ocena stanu zdrowia i witalności. Tak jak sprawdzilibyście ciśnienie w oponach oraz poziom paliwa w baku przed rozpoczęciem podróży. Jeśli wasz duchowy dobrobyt jest hamowany przez grzech, zwlekanie, obojętność, pożądanie, narkotyki, nieskromność lub wszelkie inne bolączki, teraz jest czas na rozwiązanie problemu. Podoba mi się rada matki Teresy, powiedziała ona. Dzień wczorajszy przeminął. Dzień jutrzejszy jeszcze nie nadszedł. Mamy tylko dzień dzisiejszy. Zacznijmy teraz. Gdyby był tu prezydent Kimba, powiedziałby: zacznijmy wszyscy. A potem by powiedział: zacznijmy wszyscy właśnie teraz. Nie odkładajmy na później sposobności pełnego uczestniczenia w szczęściu, które wypływa z prawego i produktywnego życia. Na przestrzeni lat, przy różnych okazjach, miałem wielki przywilej rozegranie kilku partii golfa z Jackiem Nicklausem, Johnem Millerem, Mikeem Werem i Arnoldem Palmerem. Każdy z nich robi ogromne wrażenie i każdy jest nadzwyczajnym golfistą. Podczas gry z Arnoldem Palmerem miało miejsce z pozoru nieistotne wydarzenie, które wpłynęło na mnie w sposób trwały i dogłębny. Niektórzy z was mogą pamiętać tę historię z mojej misji w Australii, którą już kiedyś opowiadałem. Po dojechaniu na miejsce stałem w pobliżu piłeczki pana Palmera, kiedy jego młody pomocnik opisywał pewne niebezpieczne dołki, do których graliśmy. Rozmowa wyglądała mniej więcej tak. Proszę pana, w pobliżu pola i tu po lewo jest mały przesmyk, którego stąd nie widać, a po prawo rośnie nieprzystrzyżona trawa, która wyrasta ponad inne na 5 centymetrów. Pan Palmer do pomocnika stanowczo, zwięźle, lecz uprzejmie powiedział: młody człowieku, proszę nie zaśmieszaj mojego umysłu tym, co jest na prawo i na lewo i jakie niebezpieczeństwo mogę spotkać w prawo. Jedyna informacja, jaka jest ważna, to odległość od tej piłki do kija z chorągiewką. Obawiam się, że zbyt często koncentrujemy się w życiu na tym, co jest po lewo i co jest po prawo, zamiast na tym, co jest przed nami. Były sekretarz zdrowia, edukacji i opieki społecznej John Gardner zauważył: wszyscy napotykamy serię wspaniałych możliwości, znakomicie przebranych za nie dające się rozwiązać problemy. Sprostanie naszym duchowym wyzwaniom jest sposobnością, w której wszyscy możemy odnieść sukces. Powiedziane zostało, że to, co robimy w życiu, rozbrzmiewa echem wieczności. Moi młodzi przyjaciele, abyśmy odnieśli sukces podczas podróży po autostradach życia i byli odbiorcami szczęścia, które wypływa z pełnego podporządkowania się planowi, jaki przygotował dla nas Ojciec w niebie. Czasy, w których żyjemy, są cudowne, naprawdę cudowne. Wyrażam moją miłość i szacunek dla każdego z was i korzystając z okazji przywołuję błogosławieństwa niebios, abyście mogli być pobłogosławieni szczęściem w życiu osobistym, kiedy wiernie zdążacie według planu Boga. Abyście byli pobłogosławieni osądem do rozpoznania tego, co jest dobre i stronili od tego, co jest złe. Abyście potrafili i odnaleźli radość podczas służenia w Jego Królestwie oraz odnieśli sukces w szkole czy pracy zawodowej. Wiem, że Jezus żyje. Wiem, że jest On naszym Zbawicielem. Wiem, że zadośćuczynił za nasze grzechy. Jestem wdzięczny za to, że jest naszym orędownikiem u naszego Ojca w niebie. Wiem, że słowa znajdujące się w Pismach Świętych, a w szczególności w Księdze Mormona, dają nam wskazówki w naszym życiu, abyśmy mogli pokonać drogę życia i powrócić do naszego Ojca w niebie z pełną miarą szczęścia. Jestem wdzięczny i wyrażam wdzięczność za żyjących proroków. Wiem, że zostaliśmy pobłogosławieni w dzisiejszych czasach żyjącym prorokiem, Thomasem S. Monsonem. Wiem to i świadczę wam o tym w święte imię Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela i Zbawiciela. Amen.